I jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry, Janku.
No Jezu, nienawidzę, jak mówią do mnie Janku.
Wiem, ja to z premedytacją mówię. Jaśku, tak. Dobrze, Jaśku, niech będzie miło. Zacznijmy miło, bo to ma być miły podcast, który ma się miło słuchać, to niech będzie Jaśku.
I dzień dobry naszym słuchaczom.
Oczywiście.
Dzień dobry. To jest odcinek numer 9.
Tak, dobijamy do okrągłej dyszki już powoli.
Podcastu Inna Kultura. Nie było nas przez 2 tygodnie znowu.
Nie było nas, ale jesteśmy. To trzymajmy się takich optymistycznych, myślę, akcentów.
Też tak myślę. Powód naszej nieobecności był jeden, wspólny właściwie, ponieważ obaj rzucaliśmy toporem, zabijaliśmy złych bogów i inne stwory.
Tak, w skandynawskiej mitologii. No, spędziliśmy tam troszkę czasu wspólnie z najlepszym tatą roku 2018, czyli Kratosem.
Ojciec roku, to po prostu powinien wyjść na scenę i teraz dostać od nas taką statuetkę.
Oj tak, wie jak nawiązać więź z synem, to w 100%.
Tak jak mówiliśmy jakoś wcześniej w jednym czy w dwóch odcinkach, God of War, czyli chyba największa premiera tego roku na PlayStation, trafiła w nasze
łapska
i postanowiliśmy poświęcić trochę czasu na zagranie w tę grę. No tak czasu trochę było.
Trochę nam to zajęło, to fakt. No i to właśnie też tłumaczy tą przerwę publikacji, bo chcieliśmy, żeby najbliższy odcinek skupiał się w dużej mierze właśnie na God of Warze. No i musieliśmy skończyć całą grę. Troszkę nam to zajęło, ale no na pewno dzisiaj szerzej wam o naszych wrażeniach opowiemy. Znowu jako ostatni w Polsce chyba.
Tak, jak z Avengersami. Wszyscy już opowiedzieli o tej grze.
Jak już wszyscy opowiedzieli, to i czas na nas przyszedł.
Ale jest tak dobra, że można o niej gadać nawet i za pół roku, myślę.
Oj, pewnie. I będzie się o niej mówiło. Jeszcze długo na pewno.
Ale zanim o tym...
To o czymś innym.
To o czymś innym.
Tak. No jak już nas słuchacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że lubimy przywitać was przy długim zestawieniem newsów ze świata kultury popularnej i tej mniej popularnej. Więc od tego oczywiście zaczynamy i dzisiaj.
Najpierw zacznę od czegoś, czego nie ustaliłem. Z Marcinem, bo...
Aha. I plan się poszedł rypać.
No. Totalnie wyleciało mi to z głowy, a to jest przecież bardzo ważna informacja, ponieważ zakończył się właśnie festiwal filmowy w Cannes.
Tak.
I można powiedzieć, że Polska znowu jest na językach świata filmu. Ponieważ Paweł Pawlikowski, na pewno kojarzycie takiego reżysera z filmu Ida sprzed paru lat, znowu zatriumfował i tym razem dostał w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię właśnie za swój film pod tytułem Zimna Wojna. I uważam, że to jest jedna z najważniejszych informacji w ostatnim czasie.
Obok, no tak, to prawda. Dobrze, nie ustaliliśmy tego, ale o tym trzeba było powiedzieć. W sumie miałem jakieś zaśmienie, że w ogóle tego nie poruszyłem, ale taka prawda.
Ja co prawda nie jestem fanem filmów Pawła Pawlikowskiego, ale no gratuluję.
No serce się jednak cieszy.
Tak. I myślę, że to będzie kolejna szansa na początek przyszłego roku, żeby ten Oscar może drugi poszedł. Kto wie.
Trzeba krzyżować paluchy i trzymać kciuki. Ale u ciebie tak ładnie ćwierka, przepraszam, ale to mi się tak podoba. Czuję się jak na działeczce, jak tak rozmawiamy i słyszę to ćwierkanie w tle. Nie wiem, czy wy też to słyszycie, ale to jest bardzo przyjemne, słuchajcie.
No, widzisz, w środku miasta się tak czuć, to miło.
Bajka. No to mamy festiwal w Cannes, ale jest jeszcze druga sprawa, o której mieliśmy powiedzieć i o której ja też uznałem, że to jest błahostka. Przecież to błahostka w ogóle nie jest. Jasiek mi o tym słusznie przypomniał. No słuchajcie, Royal Wedding. Co tu dużo mówić?
Książę Harry się ożenił.
Tak.
Poszedł w ślady swojego starszego brata.
Skończyło się kawalerowanie.
Ożenił się z Meghan Markle. To jest aktorka, którą niektórzy z was mogą kojarzyć z takiego serialu jak Suits. U nas to się nazywało W garniturach.
Pięknie to brzmi, tak.
I ona tam grała jedną z głównych ról, bodajże Rachel się chyba nazywała ta bohaterka. Mm-hmm. No więc no ładnie razem wyglądali, muszę przyznać, że ja nie jestem może fanem takich wydarzeń. W sensie
nie kupujesz masek z wyciętymi oczkami, żeby sobie założyć.
Nie, ale wyglądali bardzo ładnie, chyba lepiej moim zdaniem niż William i Kate te parę lat temu. Warto też wspomnieć o tym, że się
pojawiło. Ja jestem po stronie Kate.
Naprawdę?
Tak, no dobrze. Bardziej
ale warto też powiedzieć, że to pojawiło się sporo takich znanych twarzy ze świata show biznesu na tym ślubie, jak na przykład
David
Oprah
Beckham.
Winfrey się pojawiła, David Beckham, a nawet George Clooney ze swoją piękną żoną.
A nawet Elton John.
Ze swoim pięknym mężem.
I tak. Tak. Tak, tak.
No na pewno jest to wydarzenie na skalę światową, jeśli chodzi o taki światek, nie wiem, celebrytów, można powiedzieć, czy...
No, myślę, że można, masz błogosławieństwo.
Coś w tym stylu. Ale słuchaj, generalnie jakoś tak dobrze się czuję z tym, że za mojego życia już tyle tych wydarzeń ze świata brytyjskiej arystokracji widziałem.
No. O diademie było jeszcze też głośno coś tam, że diadem, który miała małżonka Meghan, jest bodajże z 1937 i jest jakiś taki cudny, piękny. No ale ja nie widziałem całej ceremonii, ja się wam od razu tego przyznaję jakoś, no niestety
ja
nie
też
koczowałem
nie
przed teleodbiornikiem.
Ja tylko jeszcze słyszałem, że ojciec panny młodej nie mógł przyjść na ślub.
Ona w ogóle jakaś była, z tego co wiem, przeciwna temu odprowadzaniu i przekazywaniu z rąk do rąk, bo ona nie jest przedmiotem i ona nie chce.
Oficjalnie tam coś, oficjalnie to, że on był chory czy coś takiego, a tak nieoficjalnie to chyba chodziło o to, że on po prostu sprzedawał informacje, gdzie ona jest do paparazzi, żeby móc trochę hajsu zarobić.
No come on, no każdy musi.
I trochę się na niego wkurzyli i dostał taki wilczy bilet.
Dostał bana na weselicho.
Ale wyobraź sobie, jaki trzeba mieć niefart, żeby dostać bana na wesele własnej córki.
No to w ogóle strasznie brzmi źle. Tato, dostajesz bana na moje wesele. Sorry. Next time, maybe.
Wiesz, jeszcze pół biedy, tak, oczywiście sobie tak pół żartem mówię, ale gdyby to było takie, wiesz, nie wiem, ślub ze zwykłym jakimś gościem, nie wiem, powiedzmy, który jest maklerem albo prawnikiem czy kimś, to jest, kurde, ona wychodziła za księcia Anglii i ojciec nie może przyjść na ślub i wesele.
No to smutna, jak coś ma być pechem, to jest chyba właśnie pech. Po prostu.
Dobra.
A poczekaj, teraz ja to ładnie zepnę. Szkoda, że na tym całym pięknym wydarzeniu nie mógł zagrać zespół Queen. Ale skoro już mówimy o zespole Queen, to chyba Jasiek coś świeżego w tym temacie ostatnio.
Oj tak. Bo przez wiele lat mówiło się, że powstanie film. Film, który...
Wiele lat.
Który miałby być biografią Freddiego Mercury'ego, a także historią powstania zespołu Queen, i przez wiele lat ten film jakoś nie mógł, produkcja tego filmu nie mogła dojść do skutku. Najpierw mówiło się o jakimś jednym aktorze, potem o drugim, potem reżyser nagle rezygnował. No, dużo musiał ten projekt przejść, ale w końcu produkcja doszła do skutku i kilka dni temu, a właściwie kiedy tego słuchacie, to będzie pewnie około tygodnia, wyszedł pierwszy teaser zwiastun.
Tak. I jest całkiem okej, ten teaser. Co prawda ja ostatecznie w roli Freddiego będziemy widzieć Rami Maleka. Ja byłem jednak w teamie Sacha Baron Cohen, w przeciwieństwie do reszty zespołu Queen. Znaczy ja nie byłem członkiem, niestety. Ale oni niestety no nie widzieli Saszy w roli frontmana zespołu. Co uważam jest troszkę krzywdzące może być dla całości filmu, ponieważ no, on był dla mnie wykapanym Freddym, jeżeli ja się jeszcze go dobrze ucharakteryzuję. Aczkolwiek, z tego co wiem, to jeżeli chodzi o wzrost Freddiego Mercury'ego, to bardziej pasuje tutaj Rami Malek, który w trailerze wypada dla mnie ok. Ogólnie cały trailer jest ok, tylko ok, bo gdybym wyciąć muzykę, to by był kolejny po prostu biograficzny film, jakich wiele. Na razie nie oceniam, ponieważ Ramiego lubię, możemy go przecież znać z Mr. Robot, on miał również rolę drugoplanową w Pacyfiku, Nawet w Need for Speedzie grał.
No tak, mówiliśmy już kiedyś o tym.
Tak, także no ja mu kibicuję, bo gość ma sporo uroku, sporo talentu i myślę, że fajnie zagra, ale sam trailer na razie mnie nie powalił. No trailer jak trailer, będzie
wiesz,
biograficzny film.
Trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest właściwie taki teaser, to pierwszy materiał pokazany. Tak. Ja do samego filmu podchodzę trochę sceptycznie, ponieważ no, fanem Queen jestem i byłem od wielu, wielu, wielu lat. Na pewno go zobaczę.
Jaka ulubiona piosenka?
Oj, nie mam chyba. One Vision bardzo lubię.
Tak, ja też.
Albo Who Wants to Live Forever.
Ja cały czas I Want It All, najlepsza soloweczka.
O dziwo, obydwie piosenki są z filmów.
Przypadek.
W moim przypadku.
Przypadek.
I mimo, że do tego filmu podchodzę nieco sceptycznie, to ten teaser trochę tak tchnął we mnie nieco optymizmu. Zobaczymy. No, na pewno charakteryzacja Maleka jest świetna, zwłaszcza te charakterystyczne dla Mercury'ego zęby.
Tak.
On potem, jak już zapuścił wąsy, to te zęby takie były nieco maskowane. Ale kiedy są te właśnie sceny, kiedy on jeszcze wąsów nie ma, czyli właśnie to są mniej więcej te czasy powstawania Bohemian Rhapsody, to widać tego cudowne krzywe uzębienie.
Ja też tutaj chciałem zaznaczyć jedną rzecz, mianowicie, czy twój sąsiad Jasiek uciszy pieska, czy nie?
Wiesz co, jest szansa, że mojego sąsiada nie ma, dlatego ten pies tak szczeka.
To, słuchajcie, jesteśmy we trójkę w takim razie. Dzisiaj.
Tak, a właściwie nawet we czwórkę. My, ptaki i pies.
O, Boże.
Ludzie mogą pomyśleć, że mieszkam w zoo. Pewnie
nie.
Mi tu jeszcze słonia.
Potwierdzam, Jasiek nie mieszka w zoo.
O zwierzętach będzie w następnym odcinku, ponieważ będę chciał wspomnieć o jednej książce, ale to będzie w następnym odcinku.
O Jezu, ale teasujesz. I oni już przebierają nóżkami. Oni już chcą wiedzieć, co to
tak,
będzie.
Tak, oni już pragną tego.
Ale potrzymamy ich w niepewności. Mamy jeszcze kilka newsików.
Poczekaj, jeszcze chciałem na chwilę powiedzieć a
Czekam.
Propos tego filmu. Ponieważ światowa premiera jest w listopadzie. Mhm. A u nas nie wiem dlaczego, ale ktoś wymyślił, że będzie premiera 25 grudnia.
Naprawdę?
Tak.
O kurczę. A to nie wiem, bo jeszcze jak... Na Filmwebie jeszcze widzę 2 listopada, Polska.
To nie wiem, bo ja na IMDb już mam 25 listopada, poza tym gdzieś tam no czytałem wcześniej, dobra. Że... Znaczy nie listopada, tylko grudnia i jeszcze czytałem wcześniej gdzieś
to,
o tym.
To bardziej IMDb chyba wierzę jednak. No to, no co, no to fajne święta, no może w przerwie między świętami a Sylwestrem się tam capniemy, udamy, obejrzymy. Plakat jest fajny, plakat mi się podoba.
Ten fioletowy taki?
Tak, fioletowy no. Z awiatorkiem, bardzo mi się podoba.
Ładny jest.
No, także ładny plakat, może będzie i ładny film, może będzie coś czymś więcej niż po prostu ładnym filmem, ale tego dowiemy się dopiero pod koniec roku.
Oby, bo to jest taka historia, że szkoda by z tego zrobić po prostu taką zwykłą biografię, która...
No właśnie, ja też nie chcę, żeby to było po prostu...
Którą wszyscy obejrzą tego. Tylko dlatego, że to jest o Mercury i o Queen, a nie będzie za tym szło nic więcej. Ale no nie ma co wyrokować, zobaczymy jak to będzie za jakieś pół roku.
Na pewno pod koniec roku 3/4 populacji Facebooka okaże się gigantycznymi fanami zespołu.
To na pewno.
Oj, to bank. Dobra, słuchajcie, 2 szybkie newsy jeszcze, przynajmniej ja mam. Nie wiem, co tam Jasiek jeszcze dla was przygotował, bo my się tak troszkę miejscami też trzymamy w niepewności, żeby było tak bardziej spontanicznie. Ale o moich Jasiek wie, więc nie będzie żadnego zaskoczenia. Wspominaliśmy jakiś czas temu, słuchajcie, o tym, że Amazon robi serial Władca Pierścieni. Przejmuje pałeczkę od Petera Jacksona. I mamy troszkę newsów w tym temacie, a dokładniej wiemy już wokół jakich wydarzeń i na jakich postaciach będzie skupiać się pierwszy sezon, a mianowicie przyjrzymy się, słuchajcie, młodości Aragorna, obieży świata, króla Viggo Mortensena, który zapisał się w swojej biografii filmowej głównie tą rolą. No i dla mnie to jest obojętna informacja, mam nadzieję, że tego nie spartolą, chociaż cały czas mam wrażenie, że to jest pakowanie kija w mrowisko, cała ta produkcja. Ale zobaczymy. Na pewno obejrzę. Nie wiem, jak to będzie z oglądaniem platformy Amazona w Polsce, bo nie wiem, w tym momencie to jest mocno utrudnione, więc zobaczymy. Czekamy.
No Amazon w Polsce cały czas są plotki, że już zaraz jakoś tam ma wejść tak normalnie.
Wypadałby.
I myślę, że tak się stanie. Ja nie jestem może na bieżąco trochę z tym, bo to jakieś tam, ja czytałem o tym jakiś czas temu, ale z tego, co mi wiadomo, no to raczej będzie, wiesz, no skoro już mamy w Polsce tam większość właściwie takich platform, bo i muzyczne są chyba, które są na świecie, to są w Polsce. Mamy przecież Netflixa, mamy HBO, więc...
No. Ale Hulu nie mamy.
Wiesz co, Hulu chyba ogólnie jest tak, że jest głównie w Stanach.
Tak, a szkoda, bo wiesz, oni robią tą produkcję na podstawie takie uniwersum tworzą Stephena Kinga.
Ale słuchaj,
też robią ten serial.
O Hulu to ja bym się nie martwił, ponieważ Hulu należy, jeśli dobrze pamiętam, do 21st Century Fox, mhm. Które zostało jakiś czas temu kupione przez Disneya. Więc...
No to sami dokończcie sobie to zdanie.
A biorąc pod uwagę, że Disney od dawna są te ploty, czy nie ploty właściwie, tylko są informacje, że Disney startuje przecież z własną usługą streamingową.
No tak.
Dlatego między innymi dużo produkcji Disneya już wychodzi z Netflixa.
Ale jeszcze sporo jest na HBO.
Tak, to, ale chodzi mi o to, że no myślę, że Disney będzie chciał, żeby wszyscy ich oglądali, więc będzie raczej dostępny w wielu miejscach i myślę, że razem z tą platformą pójdzie też asortyment, który można dostać na Hulu.
Piesek potwierdza.
Tak, zgadza się. Chyba Quattro wapi. Quattro, zgadzasz się?
Quattro. O stary, Quattro. Chodzisz Quattro do nogi. Piękne imię. Dobrze, czy ty coś masz jeszcze ze swojej strony,
wiesz,
jeżeli chodzi
co,
o mieściki?
Przez chwilę coś miałem w głowie, ale jak
dobra,
powiedziałeś,
to
o, tym,
myśl,
powiedziałeś
to myśl,
o tym psie, to mi wypadło.
To ty myśl, a ja jeszcze powiem, że coraz więcej informacji się pojawia o zwieńczeniu trylogii Tomb Raiderowskiej w nowym wydaniu. Mamy już trailer Shadow of the Tomb Raider, który ukazał się jakiś czas temu i od tego czasu regularnie pojawia się coraz więcej przecieków, wywiadów z twórcami, materiałów, behind the scenes i tak dalej. I ja w poprzednie dwie części grałem. Tomb Raidera z 2013 i Rise of the Tomb Raider z 2015. Chyba to dopiero 15 czy 16. No w każdym razie grałem w obydwie, podobały mi się, tyłka mi nie urwały, bo fabularnie to leżało i kwiczało, no jednak córka Pratchetta po tacie nie odziedziczyła pisarskiego talentu, ale jeżeli chodzi o realia, to ta trzecia część, czyli Shadow of the Tomb Raider, zapowiada się przynajmniej dla mnie bardzo miodnie, bo będą takie bardziej Indiana Jonesowe klimaty, odwiedzimy Amerykę Środkową, dowiemy się czegoś więcej o kulturze Majów, może będzie też coś o Aztekach, także jest tutaj pole do popisu dla twórców. Mam nadzieję, że tego nie partolą. Z tego co wiem, to Lara ma się tutaj zmienić w takiego prawdziwego predatora, którego trailer też swoją drogą, teaser się ukazał jakiś czas temu, niedawno. I będziemy po prostu łowić na tych złych niemilców w dżungli, będziemy prawdziwym drapieżnikiem. Także no, mam nadzieję, że całość będzie fajna. Xboxowcy się cieszą, bo będą mieli grę może dwa tygodnie wcześniej. Także to jest no, mega zaleta. I czekamy. No, ja ogram na pewno. Może nie w pierwszej kolejności, ale w kalendarzu sobie zapiszę. Amen.
Musiałeś mi przypomnieć o tym trailerze Predatora, prawda? Kurde, jak ja czekam na ten film.
No, musiałem. Ale to też ci podsunąłem, że możesz o tym powiedzieć.
Czekam strasznie. Wrzucaliśmy na Face'a jakiś czas temu.
Tak, było. Tak, wpadajcie na Face'a. Drodzy, czemu
wpadajcie,
was tam nie ma?
Ale w opis odcinka też wstawić możemy. Po prostu czekam na ten film niesamowicie. Shane Black reżyseruje. To jest gość, który pojawił się nawet w pierwszym Predatorze. Miał taką małą rolę. Jako reżysera możecie go kojarzyć w ostatnich latach między innymi z Iron Mana trójki albo z Nice Guys. Kiedyś zrobił też taki film Kiss Kiss Bang Bang. Ale to jest człowiek, który przede wszystkim jest scenarzystą i po prostu robił najlepsze, kurcze hity lat 90. przede wszystkim, zwłaszcza jeśli chodzi o te takie buddy movies, czyli że mieliśmy dwóch typów, dwóch kumpli, którzy musieli sprostać jakiemuś tam wyzwaniu. I
Zabójcza broń.
Między innymi napisał całą serię Zabójczej broni. Mm-hmm. Ostatniego Skauta, to jest świetny film, mało kto chyba o tym filmie słyszał, mam wrażenie. Ale...
Zabójczą broń było strasznie mocno czuć w trzecim Ironmanie.
Tak, jeszcze był bohater ostatniej akcji ze Schwarzeneggerem, Długi pocałunek na dobranoc. To są naprawdę kapitalne
Kupa
filmy
klasyk.
Akcji. Jeżeli ktoś nie widział, no to radzę nadrobić. Nie wiem, czy Zabójcza broń nie jest przypadkiem na Netflixie.
Bohater ostatniej akcji to był pierwszy film, do którego AC/DC napisało piosenkę.
Tak, nie pamiętam którą w tym momencie.
To nie jakaś wiecha.
Ale wiem, że tak. Wiem, że tam było AC/DC.
Zabawiaj publiczność, a ja będę sprawdzę to. Nie wytrzymam.
Więc Predator to jest niewątpliwie film, na który czekam bardzo mocno, ponieważ jestem wielkim fanem pierwowzoru. Druga część już była nieco gorsza, ale również ją bardzo lubiłem. Później były te takie, wiecie, potworki typu Aliens vs. Predator. No to już tak średnio się dało oglądać, ale był również taki film Predators chyba, już sobie muszę chwilę czekać, muszę sobie tutaj...
Big Gun.
Big Gun, właśnie. Był też taki film Predators z roku 2010.
Tak.
I tam grał jeszcze Adrian Brody, Topher Grace, Lawrence Fishburne, Dan Trejo, czy tam Trejo. Bardzo ciekawy, to był bardzo ciekawy film. On bawił się nieco konwencją i miał jakiś pomysł przynajmniej na siebie. Tam trochę wykonanie w pewnym momencie siadło, ale to taki dobra odskocznia było od tego Alien vs. Predator, którego moim zdaniem nie dało się oglądać, chociaż no właśnie, gra była świetna.
Ja ci powiem, że ja się minimalnie obawiam, żeby Predator nie poszedł tą drogą, którą poszła franczyza Aliena. Liczę, że tak nie będzie, bo jeżeli chodzi o ostatnie Predators, to nawet lepiej to wypadło niż Prometeusz czy Alien Covenant, więc mam nadzieję, że kolejny Predator również nie zawiedzie naszych oczekiwań.
No ja liczę na Shane'a Blacka, że on jednak trochę też tego swojego humoru tutaj wrzuci, więc to może być taka naprawdę ciekawa pozycja. Zresztą po zwiastunie widać, że to może być coś, że to nie będzie tylko taka jatka, tylko coś tam może być.
Coś będzie ze smaczkiem.
Olivia Munn tutaj też będzie Jacob Tremblay, którego możemy kojarzyć między innymi z Pokoju czy z Cudownego Chłopaka.
O tak.
Dobra, przejdźmy do tego Boga Wojny, bo to już, kurczę, już tak wiesz, czuję te ciary na plecach, że trzeba zacząć o tym, bo...
Spinanie newsów to nam tak idzie, że w ogóle nie idzie. Znowu mamy 20 minut newsów wstępu, także no przeciągamy to, ale co z tego, skoro mamy tyle mięsa przed sobą? God of War, moi kochani. No, co, świetna gra, dziękujemy, dobranoc.
Fajnie było. Zagrajcie, tak. Ściągnijcie sobie ze sklepu i tyle.
Tak.
Ale tak na poważnie, no to mamy tutaj do czynienia z kolejną, bo właściwie już czwartą częścią serii o Bogu Wojny, o Kratosie.
Tak.
Pierwsza część gry wyszła bodajże...
Jeszcze czasy PlayStation 2, 2005.
Jeszcze PlayStation 2 w 2005 roku. Później kontynuacja jedna i druga... Trzecia część wyszła też chyba ze 2 czy 3 lata temu na PlayStation 4 jako remaster.
No, jeszcze mieliśmy po drodze prequel, wstąpienie z 2013 i 2 spin-offy na PSP. Także sporo tych części było, ale wszystkie do tej pory skupiały się na mitologii greckiej. A tutaj mamy taki już drobny skręt w bardziej chłodną stronę, bo przenosimy się w realia mitologii nordyckiej. To jest God of War z tego roku, to jest, od razu wam powiemy, to jest początek na bank trylogii, która będzie osadzona w tej mitologii, bądź też jeszcze jakiejś większej ilości gier. I jest to otwarcie trylogii mega miodne. Mega miodne.
Tak, jeżeli graliście w poprzedniej części, to jest dokładnie tak, jak mówi Marcin, czyli wszystko skupiało się na mitologii greckiej. Kratos rozprawiał się z bogami. Na koniec części trzeciej, jeśli dobrze pamiętam, zabił swojego ojca, Zeusa.
I te duchy mitologii greckiej tutaj wracają w tej części. Że tak powiem, jeżeli graliście poprzednie części, to na bank zauważycie wiele takich smaczków, niuansów.
I po tym, jak go zabił, to stwierdził, że ma już tego bagna dosyć, chce już się uwolnić od tych pomyleńców bogów i postanowił się przeprowadzić
na wakacje.
Nieco na północ, ponieważ z Grecji uciekł do Skandynawii. Poznał tam kobietę swego życia, z którą miał dziecko.
No, pochował kobietę i został z dzieckiem.
Zapuścił brodę, zamienił łańcuchy na topór, ale ktoś sobie o nim przypomniał. Przypomnieli sobie o nim bogowie, tylko właśnie nordyccy stwierdzili, że coś nam tu nie pasi, trzeba z gościem zrobić porządek. No i generalnie sielanka zostaje zachwiana i dodatkowo, tu nie są duże spoilery, bo to jest sam początek gry, Kratosowi umiera żona i razem z jego synem mają się wybrać na szczyt góry,
żeby rozsypać jej prochy.
I właściwie taki jest cel całej gry.
Więc to jest troszkę taka powieść drogi. I zaproszenie do niezwykłej przygody na dobrych kilkadziesiąt godzin. Ponieważ jeżeli chodzi o doświadczenie singleplayerowe, no to moim zdaniem jest to majstersztyk, bo świat God of War'a nie dość, że poza główną ścieżką fabularną, która myślę, że starcza spokojnie na 20 parę godzin, oferuje nam mnóstwo aktywności pobocznych, co też jest dużą dozą świeżości w stosunku do poprzednich części serii. Jak również wiele zmian w mechanice, które też mogą zaskoczyć wyjadaczy, jeżeli chodzi o serię Boga Wojny, bo na tym polu zaszło dużo zmian. Mamy tutaj questy poboczne, więcej takiej RPGowości się wkradło do gry. Poza tym zmieniła też nam się kamera, zmieniła nam się mechanika walki. To wszystko jest takie mniej slasherowe, a bardziej RPGowe, aczkolwiek cały czas silnym naciskiem na akcję.
No w bardzo wielu momentach ta gra mi przypominała Uncharted.
To czuć tutaj. I mi jeszcze Tomb Raidery przypominała w bardzo wielu momentach również.
I to jest na plus, bo ja pomimo tego, że grałem w poprzednie części, to one wydawały mi się, zwłaszcza trójka, bo ją najbardziej pamiętam, ponieważ ogrywałem ten remaster. Tam miałem coś takiego, że już w pewnym momencie już byłem zmęczony tą grą, bo tam jest taka totalna jatka. Mm-hmm. Tam po prostu idziesz i siekasz wszystko. To po prostu jakbyście weszli do największej rzeźni.
Do mięsnego, no tak.
A tutaj pomimo, że no dużo rypiesz, dużo tłuczesz, to też
to
właśnie
jednak mniej.
Chodzisz, rozwiązujesz jakieś zagadki, musisz się nad czymś zastanowić, co by tu zrobić.
Masz bardzo tak dużo jest tych zagadek środowiskowych.
Tak jak wspomniałeś, masz też dużo takich questów pobocznych. Ale pomimo tego, że główna oś fabuły, gdyby nie robić tych właśnie pobocznych zadań, ma ile tam, nie wiem, około 25 do 30 godzin.
Zależy od poziomu trudności, no ale też bym tak celował.
Tak, ale powiedzmy mniej więcej coś takiego.
Na jakim ty grałeś?
Ja grałem na tym średnim, w sensie
to
na
ja
tym
tak samo.
Standardowym.
To ja tak samo.
To pomimo tego, że gracie, to kompletnie ta gra się nie nudzi. I pomimo tego, że ta mechanika się właśnie dużo rzeczy się trochę powtarza, to cały czas wsiąkacie, bo ta gra jest też świetnie napisana. Co prawda może nie są tu aż tak dobre dialogi, jak potrafią być w Uncharted. To cała fabuła była napisana tak, że ja naprawdę byłem zainteresowany, co się wydarzy dalej, bo tu... W momencie, kiedy myślicie, że zbliżacie się już do tego głównego celu, do którego macie dojść, to nagle następuje twist.
I takich potem, twistów jest kilka.
Potem drugi twist, a potem trzeci twist. I to jest niesamowite, ponieważ no, ja nie gram jakoś bardzo dużo. Ja często się zniechęcam szybko do gier, dlatego na mojej półce jest taka kupka wstydu, które są niedokończone. Ale raz na jakiś czas trafia się taka gra, od której nie mogę się oderwać, dlatego nie wiem, raz średnio na jakiś rok, no moja żona musi zaakceptować to, że mnie nie ma.
Ponieważ taka dola żony, no.
Ja wracam do domu, zmęczony, biorę pada do łapy i siedzę i katuję. No, w ostatni weekend, jak tak naprawdę zaczynałem swoją przygodę z tą grą, bo wcześniej nie miałem kiedy za bardzo do niej usiąść, no w sobotę jak usiadłem o 10 rano, skończyłem grać o 17.
Ładnie.
Pojechaliśmy na ślub. Po ślubie poszliśmy na piwo. Wróciłem o 22 i grałem do pierwszej.
Bardzo ładnie. To mi się podoba. To mi się podoba.
Więc no tutaj, jeżeli ktoś jeszcze nie grał, a ma zamiar, to muszę ostrzec, że naprawdę potrafi wciągnąć.
Oj, potrafi. To też trzeba zaznaczyć, że ta gra jest naprawdę dobrze napisana i potrafi zaangażować odbiorcę na tyle, na ile może zaangażować historia wkurzonego Spartiaty, który zabija nordyckich bogów, na ile można się powiązać z taką postacią. Ale całość jest dobrze napisana, jest też dużo dojrzalsza niż poprzednie God of War, bo traktuje też o poważniejszych motywach. Głównie, prawda, tutaj osią fabuły jest jednak relacja ojca z synem, ale też z dużo większym szacunkiem, jak tak patrzę od tej swojej historycznej strony, podchodzi do materiału źródłowego, czyli mitologii, bo ja też zdążyłem w ostatnim czasie przygotować dwa materiały na YouTube'a o tym, jak mitologia nordycka została przedstawiona w God of Warze. I im bardziej wgłębiałem się w temat, tym coraz bardziej pozytywnie zaskoczony byłem tym, jak ciekawie, plastycznie i wiarygodnie udało się twórcom przedstawić wszystkie te mity w grze. Bo uwierzcie mi, nie jest to łatwe zadanie, bo mitologia nordycka jest pełna wewnętrznych sprzeczności w zależności od tego, na jakie źródła spojrzymy, na jakich źródłach się opieramy oraz wielu konceptów, które na papierze jeszcze jako tako wyglądają, ale kiedy przychodzi co do czego i trzeba to jakoś zwizualizować, no to jest już naprawdę trudne zadanie. Tutaj przykładem jest drzewo świata Yggdrasil, które spaja wszystkie 9 światów w nordyckiej mitologii. I na przykład to, jak twórcy taki motyw rozwiązali w samej grze, to czapki z głów moim zdaniem, ponieważ mieli tutaj naprawdę trudne zadanie, a podołali w taki sposób, że faktycznie mimo tego, że cały czas jesteśmy w świecie mitologii, to możemy w ten świat uwierzyć. Dziękuję za kazanie. Teraz czas na tacę i wio.
To teraz jest idealny moment, żebym ja na chwilę odszedł, bo ja muszę wyjąć ciasto z piekarnika. A few
moments later. Słuchajcie, no nadal nie ma Jaśka, a ja siedzę i czekam. Siedzę i czekam. Kolekcjonerka God of War'a była fajna, żałuję troszkę, że nie kupiłem.
Czego nie kupiłeś?
O nie, już jesteś, a ja tu miałem taką intymną konwersację. Zaraz się zawstydziłem.
A z kim? Ze słuchaczami?
Tak, cały czas podtrzymywałem ten ogień, żeby nie odchodzili.
A, no dobrze, a powiem wam, że wyszło mi chyba rewelacyjne ciasto.
Słodzisz
migdałowe się. Z rabarbarem.
Oj, jadłbym.
No, ja też.
Jadłbym. No ty to będziesz jadł, ja raczej nie.
Dopiero jutro.
A, to widzisz. Na czym to skończyliśmy? Na tym, że mitologia nordycka była fajnie przedstawiona w grze.
O. To muszę się zgodzić. To jest naprawdę, naprawdę świetna sprawa, ponieważ my się śmiali, bo jak ja grałem, no to moja żona często siedziała koło mnie i po prostu oglądała, bo to można powiedzieć, że...
No to jest do oglądania gra.
Ogląda się jak film, jeżeli ktoś gra. I też fajnie się to w to grało lub oglądało, słuchało też przez to, że my, tak jak już mówiłem, uwielbiamy filmy Marvela, a moja żona zwłaszcza uwielbia Thora.
No to fajna miała konfrontację.
I tutaj taki parę podobnych rzeczy było, albo właśnie jakieś tam nawiązania do mitologii, takie jakie też były w Thorze. Generalnie samym bohaterem w pewnym momencie się czułem, jakbym był Thorem, bo tutaj...
Lewiatan jest takim Mjolnirem troszkę i też można rzucać tym swoim toporem jak młotem i też wraca do łapki jak bumerang.
Ma topór, który może rzucać i który tak wraca do ręki zupełnie jak młot Thora.
Tak.
To jest rewelacyjna sprawa i tutaj też warto wspomnieć o tym, o czym ty już wspomniałeś, czyli ta relacja ojca z synem.
Która dojrzewa i ewoluuje na przestrzeni godzin rozgrywki. To jest też fajne.
Tak,
nie ma
tutaj w ogóle, nie wiem, pewnie grałeś w wersję angielską, prawda?
No tak, no.
Ja grałem dubbing.
O Jezu.
Który był naprawdę bardzo dobry, moim zdaniem.
Że ty grasz w te dubbingi, to też jest takie, że masz do tego siłę. Ja jakoś nie mogę.
Dlaczego nie?
Nie wiem, Tomb Raidera próbowałem przejść z dubbingiem i po 10 minutach powiedziałem, nie dam rady.
Wiesz co, ale... Ja przynajmniej wiem, że te ekskluzywy na PlayStation to mają naprawdę niezłe te dubbingi. No,
to prawda.
Uncharted jest świetnie zdubbingowane moim zdaniem.
Nathan!
O Boże, nie, Nathan! No. Nie, to są takie głupotki, ale tutaj wiesz. Generalnie jest spoko. Kratos, nie pamiętam kto tu podkłada głos pod Kratosa. Wiem, że w poprzednich częściach to chyba Linda podkładał.
No jeżeli chodzi o anglojęzycznego aktora, to on się zmienił w tej części. Tutaj mamy kogoś nowego, więc aktor, jeżeli chodzi o aktor, który udziela... ale łatwo się zaplątać. Aktor, który dawał głosu, udzielał głosu Kratosowi we wszystkich poprzednich częściach, przeszedł na emeryturkę i tutaj mamy kogoś świeżego, który krzyczy tyle razy boy.
Bo w oryginale jest boy. A w polskiej wersji jest chłopcze.
Jak chcecie się nawalić, to usiądźcie sobie ze znajomymi do God of War'a i na każde boy albo chłopcze walnijcie sobie kieliszek. to w ogóle nie przejdziecie pierwszego bossa.
Ale
chyba
to jest
jeszcze.
Takie, chłopcze, chodź tu chłopcze.
Chłopcze.
I ja pamiętam, że jak właśnie znajomi zaczęli już grać, w sensie gra już miała swoją premierę i wszyscy nagle na fejsie wrzucali, że grają
God of War. Spam, no.
No to tam było, pojawił się jakiś taki wątek, że ojejku, ale dlaczego jest to chłopcze, a nie mogli dać synu albo jakieś tam, nie wiem,
na to, to
chłopaku
chodzi.
Albo coś takiego. To właśnie o to chodzi, że chłopcze jest takie
patronizujące.
Okrojone z jakichkolwiek emocji.
Jak
bo
synu, relacje, tak.
Bo on go nie traktował jak syna, nie traktował go jako, nie wiem, jakiegoś członka rodziny czy cokolwiek, jako po prostu taki, jakiegoś chłopaka, jakiegoś dzieciaka. Było chłopcze. Po prostu takie, to jest takie całkowicie neutralne, takie zimne. A później się to trochę zaczyna zmieniać, zaczyna ewoluować.
Ale to też nie jest tak, że od razu tutaj pod koniec padam w jakąś sielankę i że teraz siadają razem na werandzie.
Nie,
to
no oczywiście,
myślcie.
Że nie, ale właśnie to jest fajne w tej grze, że to nie jest takie, tutaj jestem gównianym ojcem, ale nagle staje się tatą roku.
No tak, dwa poziomy później.
Tylko cały czas to ewoluuje, ale też właśnie nie odwraca się o te o 180 stopni, tylko trochę się to zmienia.
Tak.
Zmienia się oczywiście na lepsze, ale też nie staje się nagle nie wiadomo czym. Myślę, że jest to też taka otwarta furtka do tych kolejnych części.
No, to bankowo, szczególnie, że jeżeli graliście w God of War, to wiecie, że z postacią Atreusa troszkę się wiąże smaczków i twistów, więc ciekawe, jak poprowadzą to w ewentualnej kontynuacji, która raczej jest pewna, jeżeli oglądaliście tak zwaną, powiedzmy, scenkę po napisach. Już wiemy, kto będzie głównym przeciwnikiem w kolejnym God of Warze. Ale jeżeli mówimy już tutaj, jeżeli mówimy tutaj już o bossach i przeciwnikach, z którymi się mierzymy, to trzeba też zaznaczyć, że jest tutaj mocno, dużo mniejsza skala w porównaniu do poprzednich God of Warów, bo widać, że twórcy bardzo oszczędzali się z tym nordyckim panteonem i z bogami i potworami, którymi możemy obijać łby i czerepy.
No ja jak sobie tak niedawno wszedłem na jakąś Wikipedię, czy gdzieś tam przypomnieć, żeby sobie przypomnieć po prostu ten zestaw bossów z poprzednich części, to w połowie czytania rozbolała mnie głowa.
No.
Bo już zapomniałem, kogo tam się zabijało. Po prostu było to, trupów było tyle, że trudno wyliczać. A tutaj tak naprawdę mamy kilka postaci.
Tak, troszkę taka mikroskala.
Ale mi to zupełnie nie przeszkadzało, ponieważ jak przychodził ten boss, to już przynajmniej czułem, że to może być coś mocniejszego, a tam już w poprzednich częściach to już tak lałeś, po prostu nic, tylko się stałeś, lałeś i wiesz.
Tak, jak w Dragon Ballu, trudno było już przebić to, co było do tej pory. A tutaj to się twórcom udaje dawkować odpowiednio to napięcie. Aczkolwiek no już pierwsza walka z przedstawicielem ruchu White Power, czy też emerytowanym bikerem, robi naprawdę wrażenie.
Oj, powiem ci, że jak zacząłem grę, no to tak coś tam sobie robię, tu chodzisz z tym drzewem i w ogóle, potem coś tam
łódka.
Coś tam zaczynasz łupać. No myślę sobie, no spoko, no fajnie, no ale na razie takie nic, żadnych ochów, achów. Potem zjawia się jakiś koleś, The Stranger. W polskiej wersji to było chyba jako, nie wiem, jako nieznajomy albo nieznany, nie wiem, jak oni go przetłumaczyli. Zjawia się jakiś koleś i coś od nas chce i zaczynamy się z nim tłuc. No i początkowo ta walka jest taka, no dobra, no tłukę się, nie? Walimy się po mordach i jest spoko. A potem wchodzą takie elementy wizualne, które siedzisz takie, co tu się dzieje? I co ja mam robić? Wciskasz te klawisze na ślepo, bo jeszcze za bardzo nie wiesz, co jest co. I się tłuczesz i po prostu potem jak skończyłem tą walkę, było takie... Dobra, idziemy dalej. I już wiedziałem, że przepadłem.
Tylko to jest też ciekawe, że kolejnym bossom, kolejnym walkom w większości wypadków nie udaje się przebić tej walki otwarcia. Ona robi takie dobre pierwsze wrażenie i jest takim rozmachem zrealizowana, że większość kolejnych walk no już aż tak dobrze nie wypada, poza oczywiście walką finalną i bodajże jeszcze jednym bossem, z którym się mierzymy na szczycie góry. to pozostałe już są w takiej mniejszej skali, co z jednej strony mnie cieszy, z drugiej niektórzy mogą uznać to za drobny minus, jeżeli spędzili długie godziny z poprzednimi grami z serii, ale na pewno jest tutaj bardzo duże miejsce na rozwój i jeszcze można wprowadzić całą masę bogów, tych najważniejszych w ogóle z mitologii nordyckiej w kolejnych grach. Więc to jest jakby kolejny powód na to, żeby czekać na te sequele, bo widać, że tutaj ze skalą starć można jeszcze naprawdę sporo namieszać.
Mnie się też podobało to, że mamy tego syna. Że ten, bo my z synem jakby de facto prawie w ogóle nie gramy. On, my tam tylko trochę
każemy mu strzelać.
Każemy mu strzelać podczas walki. Więc jakby nie uczestniczymy w graniu postacią.
Ale możemy ulepszać sobie syna.
Możemy jednak go ulepszać. On jest takim naszym fajnym sidekickiem, ale on nie jest takim typowym przydupasem, który po prostu jest koło nas i tyle. Możemy go ulepszać, możemy mu dawać trochę lepszy łuk, bo on strzela z łuku przede wszystkim. Zmieniać mu ciuszki na jakieś tam bardziej ochronne i w ogóle.
I umiejętności mu też nowe dawać.
I naprawdę, naprawdę to pomaga. Naprawdę to pomaga i to czuć podczas walki. I on się generalnie przydaje, więc warto jednak poświęcić czasami trochę jakiegoś tam doświadczenia i pieniędzy i innych tam zasobów, żeby go trochę ulepszyć, bo to może nam naprawdę pomóc w samej rozgrywce.
W ogóle system walki to też trzeba pochwalić, co już pewnie zrobili wszyscy, ale na bank trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to system wyjątkowo spójny i głęboki. To nie jest po prostu łupanie mocny atak, słaby atak, chociaż też mamy takie opcje, ale mamy tutaj tyle pobocznych umiejętności, którymi możemy się wspomagać, tyle różnych kombosów, które jeszcze, kiedy dodamy do tego syna z łukiem i różne warianty ataku, które on może zastosować, to stwarza bardzo dużą gamę możliwości. Ja na pewnym etapie rozgrywki uzależniłem się od rzucania lewiatanem, więc to mi sprawiało gigantyczną frajdę, szczególnie kiedy można było obrać już kilka celów i rzucać tym jak faktycznie bumerangiem. I bawiłem się przy tym świetnie. Więc system walki to jest perła, moim zdaniem.
No ja na przykład miałem
zjada ten z poprzednich części.
Ja, jeśli chodzi o właśnie ten system walki, ja miałem problem na przykład, żeby przyzwyczaić się do systemu w Horizonie.
Ale wiesz, to tam głównym problemem było celowanie na padzie z łuku.
I chyba właśnie przez to ta gra jakoś mi nie podeszła. A tutaj... Tutaj jednak w miarę szybko to załapałem i bardzo mi się podobało, ale jeśli chodzi o celowanie, tutaj też był taki moment jeden tydzień temu, jak grałem, to już byłem tak mniej więcej, kurczę, gdzie ja byłem? W niecałej połowie gry chyba.
Z głową czy bez głowy?
Słucham?
Byłeś z głową czy bez głowy, że tak powiem?
Bez.
No to jeszcze w pierwszej połowie gry.
To było jeszcze w pierwszej połowie gry i... tak, bo ja tutaj nie będę zdradzał dużo, mogę zrobić lekki spoiler. To było w tym nowym świecie. Mhm. Jak pierwszy raz tam się gdzieś przenoszę. I tam są często takie zagadki, takie bardziej zręcznościowe zadania, ponieważ zbieramy różne materiały w całej grze, jakieś tam surowce. I niektóre surowce, które bardzo mogą nam pomóc, są poukrywane w pewnych skrzyniach, które żeby otworzyć trzeba zniszczyć pieczęcie.
Si.
I zazwyczaj te pieczęcie po prostu, albo początkowo jest tak, że trzeba po prostu walnąć w jedną pieczęć, walnąć w drugą pieczęć, walnąć w trzecią i spokój się otwiera. A później zaczyna się to robić tak, że trzeba we wszystkie pieczęcie w jakimś tam odstępie czasu uderzyć. W sensie mamy 3 minuty, na przykład nie 3 minuty, 30 sekund, żeby rozwalić wszystkie pieczęcie. I był taki jeden moment, że właśnie trzeba było to zrobić i ten czas był dosyć krótki, te pieczęcie były jakoś tak rozrzucone i wierzcie mi albo nie, ale próbowałem to zrobić przez 2 godziny.
A to pisałeś do mnie w tej sprawie.
Tak, ja nawet wchodziłem sobie na YouTube'a, żeby, kurde, może jest jakiś specjalny sposób, żeby to zrobić, na który nie mogę wpaść. A ci ludzie po prostu, jak sobie sprawdzałem trochę i polskich YouTuberów, którzy przechodzili przez tą grę, albo jakiś tam też zagraniczny, oni to wszystko robili w taki banalny sposób. I raz, dwa, trzy, koniec. A ja nie mogłem, kurde, przez to przejść. Głównie chyba przez to, że moje celowanie było znacznie gorsze niż ich. Ale w końcu się udało i tak już mówię, dobra, w dupie to już mam, ostatni raz i się udało, ale tak ledwo, ale się udało, wtedy zrobiłem zapis, skończyłem, bo już mi palce bolały i pograłem parę godzin później, ale dużo jest takich rzeczy właśnie, że można czasami trochę nad tym posiedzieć, żeby przez coś przejść. I moim zdaniem to bardzo fajnie, ponieważ przez to, dzięki temu gra się tak właśnie nie nudzi. A tak jak wspomnieliśmy, jest tu bardzo, bardzo dużo godzin do rozegrania, a jeszcze jak chce się przejść całą grę, w sensie ze wszystkimi questami pobocznymi, które można zrobić nawet po zakończeniu głównego wątku fabularnego.
No to jest 50-60 godzin zabawy, jeżeli chcesz tak to maksować.
Ja na razie odpoczywam od gry, w ogóle ją chyba pożyczyłem teraz komuś, ale jak do mnie wróci, to będę chciał sobie właśnie jeszcze trochę tam popykać.
I dobrze. Ja też na bank do God of War'a wrócę, bo z takiego, no, nazwijmy to, recenzenckiego obowiązku musiałem troszkę na szybko przechodzić God of War'a i nie miałem wystarczająco czasu, żeby tak się rozsmakować w tych questach pobocznych, więc wiele rzeczy zostało mi do nadrobienia, bo szykowałem też materiał na YouTubie, które chciałem, żeby się ukazały jak najszybciej. Więc ja do God of War'a bankowo wrócę i wiem, że jeszcze jest mnóstwo rzeczy do odkrycia, które na mnie czekają. Co mnie bardziej cieszy, bo to jest świetny motywator do tego, żeby sobie grę odświeżyć. Z innych smaczków jeszcze warto dodać, co jest też kolejnym gigantycznym plusem, że God of War nie otrzyma żadnych DLC-ków płatnych, że nie otrzyma żadnych lootboxów ani innych pierdół, które w tym momencie, w dzisiejszych czasach są zazwyczaj taką marketingową otoczką gry, żeby wyssać jak najwięcej sosu z portfela odbiorcy. Więc God of War pod tym względem jest czysty, a jedyne skrzynki, z którymi mamy styczność, to są skrzynki, które rozwalamy w grze. I to jest super podejście, to jest szanowanie odbiorcy. To jest taka relacja, którą w świecie gier bym sobie życzył, żeby była, żeby nie wysysać z nas tej kasy jak pijawki, kurczę. Więc no, kibicuję.
Gra kosztuje w tym momencie tam pewnie z 250 zł. Tak mniej więcej, tam wersja pudełkowa kosztuje, tam wersja ta elektroniczna jest trochę droższa. To jest rzecz, której nigdy nie zrozumiem, dlaczego wersja elektroniczna jest droższa od wersji pudełkowej.
No idea, tak samo.
Ja nie kumam, ale dobra. I powiem wam tylko tyle, że kurde, ta gra jest warta każdej złotówki. Ja teraz żałuję, że nie wpadłem na to te pół roku temu, żeby sobie zamówić tą wersję kolekcjonerską, nawet z, kurde, jeszcze z figurką.
Ja mówiłem o tym, jak poszedłeś wyciągać ciasto z piekarnika właśnie, że żałuję, że kolekcjonerki sobie nie dziabnąłem.
Bo naprawdę rzadko trafia się tak, przynajmniej w moim przypadku, rzadko trafia się taka gra, że czuję, że każdy grosik, który wydałem, jest dobrze wydany po prostu. No, czasami są takie tytuły, że dobrze mi się grało, ale no okej, spoko. A w tym przypadku wiem, że za jakiś czas, może nie w najbliższym czasie, ale tam nie wiem, powiedzmy za pół roku, mogę sobie tą grę odpalić drugi raz i ją sobie przejść drugi raz. Może tym razem na wyższym stopniu trudności, tak? Czy coś. Czy po prostu spróbować trochę rzeczy parę inaczej porobić, jakoś inaczej, nie wiem, w uzbrojenie iść trochę inaczej, czy cokolwiek. I poprzednim razem to właściwie miałem tak przy Uncharted, które czwórkę przeszedłem chyba tam, nie wiem, 2 czy 3 razy już. Mhm. I to jest świetne i ja powiem więcej, no ja właściwie dla God of War'a kupiłem PlayStation 4 Pro.
No, w ogóle to jest system seller moim zdaniem, w sensie to jest kolejna gra, którą gracze PlayStation mogą się pochwalić, że mogą mieć w swojej bibliotece i nie wiem, no jeżeli nikt się nie bawi w jakieś tam wojenki, że Xbox lepszy, PlayStation lepszy, to trzeba faktycznie świadomie powiedzieć, że skład gier, które PlayStation oferuje, jest o niebo lepszy i szerszy niż to, co może zaoferować Xbox, niestety. A God of War jest jednym z takich przykładów, który no po prostu na piedestał trzeba wynosić i pokazywać, że no, ta gra faktycznie może sprzedawać system gamingowy.
Ja wiem, że na przykład Xbox no to ma teraz tę zaletę, zwłaszcza jeśli masz Xboxa One X, to, że masz to prawdziwe 4K.
No tak.
To na pewno.
Ale wiesz, że jak ktoś chce mieć jak najlepszej jakości gry i mieć taką jakość, żeby ci wypalała gałki oczne, to siedzi przy PC-cie, a nie bali
się
w konsolę.
Jasne, ale to ja tak tylko, wiesz, tak powiedziałem przy okazji. Generalnie tutaj też, jeśli już jesteśmy przy jakości, no to w przypadku grania w God of War na PlayStation 4 Pro mamy też, możemy grać w dwóch trybach w tę grę, w trybie rozdzielczości i wtedy mamy ten upscaling do 4K i mamy 30 klatek, albo w trybie wydajności wtedy mamy 1080 i może tam chyba jest taki rozstrzał między 30 a 60 klatek. Mhm. Że to nie non-stop jest 60, tylko tak, wiesz, tak sobie trochę tam lata, trochę raz tyle, raz tyle. Mhm. Ja początkowo grałem w tym trybie rozdzielczości, ale niestety zacząłem zauważać, że gra momentami trochę klatkowała. Więc tak nie byłem chyba w niecałe, to było mniej więcej w tym momencie, co opowiadałem, że się zawiesiłem na 2 godziny. Zszedłem do tego trybu wydajności, żeby było HD, ale więcej klatek i zaczęło mi się grać trochę lepiej.
No. Ja grałem w tym trybie, który oferuje standardowy playaczek, więc nie cierpiałem też, ale nie mam takiego telewizora, żebym mógł to docenić.
Znaczy, tak jak mówię, no to jest dla mnie gra, która, jeżeli ktoś, nie wiem, albo ma starszą konsolę, albo nie ma konsoli, a chciałby kupić, to dla tej gry warto w PlayStation 4 Pro zainwestować, a jeżeli nawet jeszcze teraz nie, byście się zastanawiali nad konsolą, to nawet możecie się teraz zainteresować PlayStation, ponieważ jako, że jest miesiąc komunijny, to PlayStation obniżyło ceny swoich konsol, więc tam jest trochę taniej. Chyba Pro można kupić chyba za 1500 zł.
No to jest bardzo dobra oferta.
Więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma albo się zastanawia po prostu nad zmianą, to warto. Zwłaszcza...
To pamiętajcie, że musicie mieć na czym ten obraz odtwarzać jednak, bo sam prosiak wam za wiele nie da. Nie?
No tak, no, najlepiej mieć już telewizor 4K.
No, to wtedy macie pełen zestaw.
Więc God of War jak najbardziej, to jest dla mnie w tym momencie to jest gra roku. Albo nawet ostatnich 2 lat, wizualnie jest przepiękna.
Tak, to... Och,
tu jest serio. Tu... Ja wiem, że Horizon był piękny, chociaż dla mnie takim wyznacznikiem... Cały czas jest Uncharted 4. Tutaj ciężko porównać Uncharted do God of War, bo to jest jednak 2 lata. Tak, dobrze mówię? 2016 był chyba Uncharted 4.
14.
Nie, no gdzie? 2016.
A to coś mi się bzdurało. Nie wiem,
czyli 2 lata, ale wiesz, no w grach i w filmie 2 lata i w technice, jakim jest coś zrobione, 2 lata to może być przepaść momentami.
Ale tu nie widać dużej rozbieżności, to jest fajne.
No bo po Uncharted było zrobione, wiesz, no na fullu. Tutaj też jest na full zrobiony. Tu widać, że to twórcy wycisnęli z tej konsoli wszystko.
Tak, chyba. I to też jest fajne, że tak się świetnie bawią skalą. No takie smaczki, kiedy spotykamy Jormungandra i na początku widzimy tylko jego oko, a dopiero później ukazuje... To było w materiałach promocyjnych, także to żaden spoiler nie jest. A później ukazuje nam się w całości, no to ogromne wrażenie robi. Czy też finalne walki, które dostarczamy w grze. No tutaj też to wygląda po prostu miodnie.
Znaczy nawet, wiesz, takie momenty, że jesteś na jakiejś, nie wiem, czy górze, w wzniesieniu, czy czymkolwiek i masz taki, patrzysz na ten krajobraz cały, po prostu rewelacja, naprawdę, no. ta gra jest wizualnie, to jest perła i myślę, że kurde, nawet jakby właśnie tak jak moja żona, że siedzi obok i tylko patrzy, no to już cieszy strasznie.
To prawda.
Więc naprawdę warto.
Ja jedyny minus, który mógłbym grze zarzucić, ale to też nie jest jakiś taki minus, który minus pierwszej potrzeby, nazwijmy to, to jest może nie do końca satysfakcjonujące zakończenie. Troszkę uważam, że już ostatnie scenki jakoś spodziewałem się czegoś więcej, spodziewałem się tego, że jakoś ta zwieńczenie tej podróży będzie takie bardziej satysfakcjonujące, a tutaj mam wrażenie, że jakby troszkę było to wszystko takie ucięte, że ciąg dalszy nastąpi, zobaczymy, jak się sprawy mają za rok czy za dwa lata. I tutaj minimalny minus z mojej strony, ale to nie jest... ten minus w porównaniu do całej masy plusów, którą ta gra ma, to jest niczym.
No i ja mam też coś takiego, że w tej finałowej walce trochę za dużo się robiło tych przerywników. Mhm. Że więcej było filmu niż samego lania, że tak powiem.
Tak, no sama, w ogóle finałowa walka, myślę, że minimalnie zawodzi, w sensie nie przerasta jakoś mocno skalą walki otwarcia w grze, więc jeżeli mówimy o pierwszej i ostatniej walce, to powinna być tutaj chyba jakoś bardziej zarysowana ta różnica w skali.
Ale wiesz co, to podobnie było na przykład w Uncharted, jeśli chodzi o te starsze części, bo w dwójce, grałeś we wszystkie, prawda?
Wszystkie. Mhm.
W dwójce to kurde, w dwójce walka finałowa to przecież to była mordęga.
O Jezus Maria, tak.
Co się tłukłeś z tym porąbanym gościem.
Tak, i te musiałeś o Jezus
to
Maria,
było
to
straszne.
Ja pada prawie rozwaliłem.
Ja pamiętam, że się chyba kurde z jeden dzień czy z dwa dni męczyłem, mhm. żeby tego gościa przejść.
Strasznie dramat.
A w trójce walka finałowa to było takie, koniec.
No nie mówiąc już o czwórce. W czwórce przecież to w ogóle była troszkę szermierki do domu.
No, więc to może być minus, taki jeden, z którym przychodzą do głowy, jeśli chodzi o God of War, ale...
No ale jeżeli to jest jedyny minus, no to come on, to wiecie,
cała
że to
reszta,
jest...
Cała reszta naprawdę mi to rekompensuje no. I nie mam na co narzekać. Świetna gra, będę czekać na te kontynuacje, no.
To myślę, Jasiek, że to jest świetny moment, żebyśmy mogli wprowadzić znaczek jakości innej kultury, którym ty i ja będziemy się przejmować i nikt poza nami. Co ty na to?
Dobrze.
To wprowadzamy. God of War otrzymuje znaczek jakości innej kultury, słuchajcie.
A gdybyśmy mieli pójść taką standardową skalą od 1 do 10, to ile byś dał tej grze?
Wiesz co, ja jestem na tym etapie przy solidnej 9, bo nie mógłbym dać z czystym sumieniem dyszki, z racji tego, że ja nie grałem we wszystkie poprzednie God of War'y, więc też nie miałem takiego powiązania emocjonalnego z Kratosem, to jest raz, a dwa, nie spędziłem wystarczająco czasu na eksplorowaniu świata, jeżeli chodzi o wątki poboczne. Dwa światy, które otrzymujemy poza wątkiem głównym do zwiedzenia, Muspelheim i Niflheim, nie zdążyłem nawet zwiedzić, więc ja mam dużo do nadrobienia i może kiedy nadrobię te wszystkie zaległości, to skoczy do dychy. Ale jeżeli ktoś daje dychę, to mnie to kompletnie nie dziwi.
No to ja bym na dzień dzisiejszy dał tak 9,5.
No.
Bo jednak ja grałem w poprzednie części i jest parę takich smaczków, zwłaszcza jeden, ale nie będę zdradzać jaki.
No to ja wiem, który to tak.
Jest taki jeden smaczek, że to po prostu to się dzieje, a wy, o Jezu, ale super. I no kurde, to jest po prostu dla mnie no, na pewno gra roku.
Poza tym wiesz, jeżeli tak będziemy szastać dyszką, to gdzie będzie miejsce na jakiś improvement w sequelach? No,
nie,
to
nie
możemy
nie,
dawać
to
wszystkim dyszek.
Nie jest dla mnie dyszka. Dyszką dla mnie była Uncharted 4.
No to jest 11. To jest chyba najczęściej w ogóle wspominany produkt popkulturowy, który gości w innej kulturze.
Chyba tak, ale tam jest wszystko. Gra, film, historia. Poza tym czwórka była też no, zwieńczeniem wszystkiego, nie? Potem
no,
był ten dodatek,
10 lat.
Potem był dodatek, ale dodatek był taki już trochę niezależny, więc to też trochę...
No, dodatek był okej, po prostu.
Tak. No dobrze, no to tyle o God of War. Mam nadzieję, że udało nam się nie wrzucać spoilerów.
No udało nam się, nawet nie powiedzieliśmy, kim był ten biker wytatuowany.
No więc spoko. Uważam, że dużo ludzi mogło jeszcze nie grać w grę, więc nie chcieliśmy je psuć wrażenie. Jeszcze tylko dodam, że gra przez pierwsze chyba 3 dni sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy.
No to jest piękny wynik.
Więc to najlepszy wynik, jeśli chodzi o ekskluzywy na PlayStation 4.
Lepszy wynik niż Uncharted w tym samym okresie?
Tak.
O proszę. No to nie, no to gratulacje. No ale należało się twórcom. Ja widziałem jak Balrog, jeden z twórców gry, ogląda, jest taki filmik na YouTubie, w którym ogląda pierwsze recenzje bodajże na IMDb. I to było bardzo fajne wideo, w którym było widać, że to jest człowiek, który tworzy gry z pasji, ponieważ on widać było na początku, jak się stresował tą pierwszą recepcją filmu i kiedy zaczął czytać i widział jakie pozytywne oceny grze ludzie przypisują, no to w pewnym momencie się rozkleił, popłakał, bo powiedział, że to było właśnie 5 lat ciężkiej pracy, żeby tego God of War stworzyć. I to mnie też urzekło, bo to pokazuje właśnie, że w tym świecie gier, który jest tak jakby zdominowany jednak przez pieniądz i wysysanie kieszonkowego od dzieciaków, jest też miejsce na pasję i na tworzenie gier, które są kompletnym produktem, który ma usatysfakcjonować graczy. No i to jest piękne, słuchajcie.
I myślę, że na tym warto by zakończyć.
Tak. Tutaj postawimy chyba kropkę.
No. Więc jeszcze tylko wspomnimy, o czym będzie można usłyszeć w następnym odcinku.
X gonna give it to you what?
Deadpool 2.
Tak. Mogłem jeszcze zaśpiewać Celine Dion, ale come on, to jest trudniejsze.
W następnym odcinku będziemy mówić o nowym Deadpoolu. Wiem, że pewnie większość się spodziewa, że w tym tygodniu będzie Deadpool, ale Deadpool będzie za tydzień. A pewnie jeszcze w następnym tygodniu będzie Solo.
Tak, Solo na
bank. Bo my generalnie, my się nie patyczkujemy, my lubimy jako ostatni w internecie o czymś mówić.
Tak, tak. Jak już mamy mieć jakiś tytuł, to chociaż miejmy ten. Myślę, że to jest zaszczytny tytuł. No, także słuchajcie, czyśćcie uszy, bo za tydzień słyszymy się znowu.
Miłego tygodnia i do usłyszenia.
Całusy, pa pa!